Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Zapraszam do pochylenia się nad listem do Filipian. To jest, właśnie jak Mirek mówił, bardzo szczególny list. Życie jest pełne paradoksów. Dzisiaj będziemy mówili o radości płynącej ze służby. Łapiesz to? Służba przynosząca radość. Ale to jest dokładnie to, o czym apostoł Paweł pisze w drugim rozdziale listu do Filipian. Przede wszystkim ogólna uwaga na temat tego listu. Paweł w liście do Filipian wskazuje na Jezusa jako na źródło autentycznej, trwałej radości. Nie czerpiemy tej radości ani z tego, co robimy, ani z tego, jacy jesteśmy, ani w jakim fajnym gronie możemy się poruszać, ale czerpiemy z faktu, kim jest Jezus i jaki jest mój stosunek do Jezusa. Ta radość bieżącego przejawia się w konkretnych postawach. Mianowicie wierzący, który spotka osobiście Chrystusa, jak to pięknie mówił, my słyszeliśmy przed Wieczerzą Pańską, kto zaufa swoje życie Panu, doznaje mocą Ducha Świętego przemiany swojego życia i celów w życiu, kierunku życia. I teraz chce żyć dla innych, już nie dla siebie. Chce służyć innym, nie dogadzać sobie jedynie, ale również zaspokajać potrzeby innych. I spędza swoje życie na odnajdywaniu takiego odpoczynku w Panu. Ta radość jest dostępna dla wszystkich wierzących, dla każdego, kto złoży swoje zaufanie w Jezusa. Dzisiaj rozpoczynamy i kończymy niestety ze względów czasowych drugi rozdział, studium drugiego rozdziału listu do Filipian. Ten rozdział dzieli się na trzy części. Początkowo moją odpowiedzialnością dzisiaj było pochylanie się nad drugą częścią listu do Filipian, no ale z różnych względów musieliśmy zmienić nasze plany i dlatego chciałbym zachęcić nas, zaprosić do pochylenia się nad treścią pierwszych 11 wersetów drugiego rozdziału listu do Filipian. Apostoł Paweł mówi, że kluczem do radości w służbie jest Chrystus. Jest pokora Chrystusa i jest to spoleganie na Nim. Ten styl życia znajduje swoje źródło w mocy, powiedziałem, a nie w nas samych. To jest pierwszych 11 wersetów. Natomiast wersety 12-18, to jest druga część drugiego rozdziału listu do Filipian, mówi, że jakkolwiek jesteśmy zachęceni przez Pawła bardzo dziwnymi słowami sprawujcie swoje zbawienie, to Paweł tłumaczy, że nie jestem w stanie w oparciu o własne wysiłki tego dokonywać. Ale sprawować swoje zbawienie to jest czynić użytek właściwy ze swojego zbawienia. Jesteśmy w stanie, kiedy właśnie opieramy się na Chrystusie. I trzecia część tego drugiego rozdziału to są przykłady, jak służba Chrystusowi może prowadzić do radości. I mamy trzy osoby tam pokazane. To jest Paweł, który służy z największą radością, a wiemy, że swój list pisał z więzienia, czekał na możliwy wyrok śmierci, a mówi, chce pokazać swój przykład jako służenie z radością. Również Tymoteusz, który służył z radością, Paweł o nim mówi, On nie zwraca uwagi na własne potrzeby. Jest całkowicie oddany Chrystusowi i wam. I Epafrodyt, to jest trzeci przykład tego drugiego rozdziału, to był prawdopodobnie przełożony zboru w Filipi, który został oddelegowany przez wierzących z Filipi do Rzymu ponad 1500 kilometrów, ażeby zaniósł dar finansowy więzionemu Pawłowi i w ten sposób, aby okazał miłość i szacunek zborowników do Pawła. Epafrodyt się rozchorował, o mało co nie umarł. Wszyscy się martwili i Paweł mówi: moją większą radością będzie nie trzymanie Epafrodyta przy sobie, ale odesłanie go do was, żebyście i wy się cieszyli, żebyście się nie martwili. Widzisz, o co tutaj chodzi w tej służbie dla innych i gdzie jest źródło radości, służąc innym, zaspokajając ich potrzeby? W pierwszych 11 wersetach, a więc w pierwszej części tego drugiego rozdziału jest mowa o, Paweł pisze o uniżeniu, które prowadzi do wielkości. Kolejny paradoks. Uniżenie, które prowadzi do wielkości. Jeżeli chcesz naśladować albo chcesz wykonywać to, co apostoł Paweł mówi w oparciu o własne możliwości, nie masz szans. Przechodząc do drugiego rozdziału listu Pawła do Filipian, musimy zrobić krok wstecz, mianowicie musimy zaglądać do pierwszego rozdziału, 21 wersetu. I ten 21 werset pierwszego rozdziału jest mottem, kluczowym wersetem całego listu. Apostoł Paweł tam pisze: bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Kolejne paradoksy. Paweł wiedział, że doświadczenie męczeństwa, że możliwość, że stanie twarzą w twarz przed Chrystusem, to dla niego jest wielki zysk. Ale też od Pana się dowiedział, że jeszcze ma wiele do zrobienia, że jeszcze nie czas na to zwycięstwo, że musi jeszcze służyć ludziom, do których jest posłany. I z tego też czerpie radość. Drodzy, mówimy, że aby czerpać autentyczną, szczerą radość, mamy być podobni do Jezusa. Jak na Boga być podobnym do Jezusa? Jak zrobić choć jeden mały krok w kierunku Jego niedościgłej wielkości i wspaniałości? Przecież to jest niemożliwe. On objawił się na ziemi jako Bóg, człowiek. Jak się do Niego upodobnić? Czy jest jakaś pula uczynków, do których po wykonaniu których my będziemy podobni do Niego? No, oczywiście, że nie. Jakkolwiek niektórzy będą wam wmawiali, tak, musisz bardzo dokładnie robić to, tego nie robić i wtedy będziesz coraz bardziej podobny do Jezusa. To zaprzecza idei Nowego Testamentu, a zwłaszcza listu do Filipian. Nie ma szans. A może spróbować naśladować Jezusa w dokonywaniu wielu cudów? Też niektórzy ci będą podpowiadali. Im więcej będziesz doznawał nadprzyrodzonych doświadczeń, tym bardziej będziesz podobny do Jezusa. To też jest niemożliwe. Czy my mamy stać się małymi bogami i małymi mesjaszami, aby dostosować się do Jego boskiej natury? A to z kolei jest bluźnierstwo. Nie o to chodzi. Jak więc się upodobnić do Jezusa? W pierwszej części drugiego rozdziału Paweł podpowiada nam, jak to zrobić. Właściwie to, co pisze Paweł, to okazuje się, że to jest bardzo proste. W rzeczywistości to niebotyczne wyzwanie możemy zredukować do zaledwie dwóch słów. Bezinteresowna pokora. Dwa słowa. Bezinteresowna pokora. Pierwsze cztery wersety drugiego rozdziału. Zachęcam, żebyś śledził ten tekst. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Tylko dlatego, że rada apostoła Pawła jest prosta, bezinteresowna pokora wcale nie oznacza, że jest łatwa. Zgodzisz się ze mną. Prawdziwe upodobnienie się do Chrystusa oznacza przyjęcie i okazywanie, manifestowanie cnoty pokory, którą tak rzadko widać na tym świecie. Kiedy pokora już jest, dopiero wtedy możemy doświadczyć, czym jest prawdziwe życie. Kiedy życiem grupy rządzi pokora, to doświadcza prawdziwego życia. Pokora to jest dziwny dar. W momencie, gdy uświadamiasz sobie, że jesteś pokorny, w tym momencie ten dar ulatuje. Jaki jest sekret stawianego pytania od tysiącleci, jak osiągnąć prawdziwe życie? Odpowiedź Biblii na to pytanie nie jest długa, zawiła czy skomplikowana. To są po prostu te dwa słowa: bezinteresowna pokora. I jej nie wytwarzamy poprzez mantrowanie. Nie wzbudzimy poprzez medytację nad nią, ani nie wytrenujemy jej za pomocą metod modyfikacji zachowań. To jest po prostu niemożliwe. Jest to nadprzyrodzony rodzaj bezinteresownej pokory, która ma swoje źródło w utożsamieniu się z Chrystusem. I bez tego po prostu życie w bezinteresownej pokorze jest niemożliwe. Jest jej owocem, jest miłość, wspólnota, czułość, współczucie, jedność, służba i radość. Spośród wszystkich cnót, które uosabiał Chrystus, bezinteresowna pokora wydaje się dobrze podsumowywać charakter naszego Pana. Sam Jezus do swoich uczniów powiedział w Ewangelii Mateusza: kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak, pamiętacie? Jak służący. I kto między wami chciałby stać na czele, niech będzie jak sługa. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. To jest 20 rozdział Ewangelii Mateusza. Chrystus manifestował uniżenie w kierunku do wielkości, zarówno słowem, jak i czynem. W greckim tekście w tych pierwszych czterech wersetach jest tylko zawarty jeden nakaz, jeden imperatyw. My mamy tam więcej ze względów językowych, nie można tego inaczej przetłumaczyć, ale tam jest tylko jeden nakaz u Pawła: pomnóżcie moją radość. Tylko mu o to chodzi. Nasz szata językowa polska może nas troszkę mylić, ponieważ tam jest zróbcie to jeszcze, zróbcie to, zróbcie tamto. I niektórzy czerpią poczucie wartości wtedy, kiedy robiąc coś, chcą zaskarbić sobie względy u Boga. Apostołowi Pawłowi zupełnie na tym nie zależało. W pierwszym wersecie podana jest logiczna i do gruntu teologiczna podstawa lub motywacja polecenia. Posługuje się Paweł czterema jeśli. Jeśli, które on stosuje w tej figurze retorycznej, nie wyrażają jego niepewności oczywiście, nie wyrażają jego wątpliwości, tak jakby Paweł nie był pewien, czy w Chrystusie zachęta, pociecha miłości, wspólnota ducha, czy serdeczność i miłosierdzie, ale zakłada poprzez to jeśli, że to są absolutnie oczywiste rzeczy. Ale coś z tego wynika. Wyrażenie jeśli oznaczają logiczny lub uzasadniony związek, skoro to są rzeczy oczywiste, należy oczekiwać skutku. Tak jak one są oczywiste, tak skutek musi być oczywisty. To tak jakby tata mówił do syna, jeśli jesteś moim synem, jeśli ja jestem twoim ojcem, jeśli ty masz tylko 7 lat, a jeśli ja jestem głową domu, sprzątaj ten pokój. Po drugie, z drugiej strony tego pomnóżcie moją radość, tego imperatywu, to jest kluczowe polecenie w naszym urywku, stoją 4 środki, które mogą właśnie doprowadzić do pomnożenia tej radości. Apostoł oczekuje od Filipian, że właśnie tak będą postępować. Jakie to są środki? Oni mają być jednomyślni. Od razu chcę powiedzieć, że jednomyślność nie ma nic wspólnego z identycznością. W sektach albo w bardzo fundamentalnych grupach wszyscy muszą myśleć tak samo, mówić tak samo, mają te same frazy, tak samo się modlić. To nie jest jednomyślność, to jest identyczność. Jednomyślność oznacza, że Filipianie mają się dogadywać mimo różnicy zdań. Mają dążyć do tego, aby jedni drugim pomagali w dochodzeniu do wspólnego celu. Jedność umysłu, do której Paweł wzywa Filipian, oczywiście nas również, wynika i oparta jest na bezinteresownej pokorze. Jeżeli tego nie ma, to o jednomyślności zapomnij. Zawsze będą moje własne interesy. Zawsze będzie, no tak, gdyby nie on, to byłoby fajnie w zborze. Chrystusową cnotę nie pozwolą, aby ich postawami, słowami czy czynami kierował egoizm. Bezinteresowna pokora jest zaprzeczeniem zarozumiałości i samolubstwa. Jednak mówienie o takim zachowaniu, a praktykowanie tego zachowania, to są dwie różne rzeczy. Zgodzisz się z tym, prawda? Właśnie dlatego Paweł przechodzi do sedna bezinteresownej pokory, do przykładu osoby i dzieła Chrystusa. Czytam od 5 wersetu do 11. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezusa zginało się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Na chwałę Boga Ojca. Powiedzieliśmy, Jezus Chrystus jest najwyższym, niedościgłym przykładem, ale też jest źródłem prawdziwej, bezinteresownej pokory. Jeżeli chcesz tylko odwzorować tę pokorę, jesteś bez szans, ale jeżeli chcesz czerpać z tego źródła, to właśnie o to chodzi. Przeczytany tekst to najstarszy hymn, jaki mamy na kartach Nowego Testamentu, autorstwa apostoła Pawła. Niektórzy teologowie twierdzą, że apostoł Paweł zacytował znany ten najstarszy hymn chrześcijański. Nie chcę dyskutować w sprawach technicznych. Ten hymn rozpoczyna się słowami: bądźcie względem siebie tacy jak Jezus Chrystus. Aby zrozumieć, jakiego stopnia bezinteresowności czy bezinteresownej pokory oczekuje Chrystus od swoich naśladowców, musimy patrzeć na tego, który jest wcieloną pokorą. Musimy czerpać z Niego. Kiedy zastanawiamy się nad Jego osobą i dziełem, poprzez samo zastanawianie się, wgłębianie się w to, ta refleksja kształtuje nasze umysły i przenika nasze serca. I właśnie dlatego pochylamy się dzisiaj nad tym tekstem. A moc Ducha Świętego, która nas oświeca, będzie również w świetle tych słów kształtować nasze życie, kształtować nasz sposób postępowania. Ten hymn o Chrystusie można podzielić na trzy zasadnicze części. Werset szósty: Syn Boży w chwale przed przyjściem na ziemię. Syn Boży, siódmy, ósmy werset, okazujący bezinteresowną pokorę na ziemi. I znowu Syn Boży w chwale po odejściu. Widzisz to wielkie V? Syn Boży w chwale przed przyjściem na ziemię. Drodzy, mówimy o drugiej osobie Trójcy Świętej, o Bogu, Synu Bożym, który przyjął w pełni ludzką naturę i postać. Tak jak słyszeliśmy piękne słowo na temat próby rozwiązania problemu człowieka poprzez potop, który jest na wielu płaszczyznach potem symbolem, Piotr się do tego odwołuje, tak wiemy, że Bóg musiał sam rozwiązać dylemat grzechu człowieka. Stwarzając człowieka, dał mu całkowicie wolną wolę do podejmowania decyzji, jaką chce. I niestety wybraliśmy źle. A konsekwencje tego zbieramy z pokolenia na pokolenie. Pan Bóg nie chciał mieć automatów. Ale dlatego, że kocha człowieka, postanowił rozwiązać ten dylemat. W jaki sposób? Bóg może, przed Bogiem stoją pewne rzeczy niemożliwe do spełnienia. Jakie? Bóg nie może przestać istnieć, nie może kłamać, Bóg nie może zmienić zdania. Ale Bóg, istota życia, nie może też umrzeć. I dlatego Syn Boży zdecydował się na kompletną degradację swojego statusu. Przyjął ciało człowieka i będąc w pełni Bogiem, stał się w pełni człowiekiem oprócz grzechu, aby uzdolnić się do poniesienia śmierci, do tego, aby umrzeć za każdego, kto mu zawierzy. Zdanie: istniał w tej postaci, co Bóg. Apostoł Paweł posłużył się tam dość nieszczęśliwym, w żadnym wypadku nie krytykuję Pawła, ale słowem, które troszeczkę może nas wprowadzać w błąd, en morfe. Dlatego, że to słowo wskazuje na wygląd zewnętrzny, który wynika z istoty sprawy. Morfe to jest forma, jest doskonałym wyrazem, forma, doskonały wyraz wewnętrznej rzeczywistości. Zazwyczaj to słowo morfe tłumaczy się w kształcie czy w postaci. W odniesieniu do Boga en morfe teu taki opis nie ma sensu, bo przecież Bóg jest duchem, nie ma kształtu, nie ma postaci. Owszem, czasem w Biblii znajdziemy takie określenia jak ręka Boga czy oczy Boga, ale my doskonale wiemy, że to są poetyckie przenośnie. Te przenośnie nazywamy antropomorfizacją, czyli opisywaniem Boga naszymi wartościami, tym, co jest dla nas bliskie, na zasadzie porównania. Zgodnie z grecką mentalnością, w której apostoł Paweł się doskonale mieścił, słowo morfe odnosi się do zewnętrznego przejawu wewnętrznej istoty. I właśnie to chce nam apostoł Paweł powiedzieć. Ta idea pełnej boskości Syna Bożego jest nauczana w innych miejscach. On miał postać Boga, bo był Bogiem. Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej wypowiedział takie słowa, jak pamiętamy: Ojcze, uwielbij mnie u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. Słyszysz ten majestat Chrystusa przed wcieleniem? A Jan na początek swojej Ewangelii pisze znane nam wszystkim słowa: na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Tym Słowem jest Jezus Chrystus. Także autor listu do Hebrajczyków potwierdza, że Syn Boży jest odblaskiem Bożej chwały, odbiciem. To właśnie słowo, które mówi, dokładnym przedstawieniem, dokładną manifestacją Jego istoty. Ale co to znaczy? Dalej czytamy, że Chrystus nie dbał wyłącznie o to, aby mu być równym. Inne tłumaczenie: nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem. Paweł posłużył się tu rzeczownikiem, wybaczcie, że taki drobiazgowy jestem, ale ten tekst jest tak napakowany prawdą teologiczną, że trudno mi się nie odnosić do konkretnych znaczeń, konkretnych słów. Paweł posłużył się tutaj słowem harpagmos, harpagmos, który dosłownie znaczy coś, co ma być siłą zatrzymane albo wyrwane. To słowo występuje w Nowym Testamencie tylko tutaj, nigdzie indziej. W tekstach pozabiblijnych odnosi się do rzeczy bardzo, bardzo niefajnych. Mianowicie harpagmosu dokonywał bandyta, który rabował coś albo przywłaszczał sobie coś przez grabież, i to siłą. Bardzo dramatyczny sposób. Oczywiście Chrystus nie podejmował prób odarcia Boga z Jego boskiej mocy, w żadnym wypadku, bo Jego boska moc jest Jego istotą. On, odwieczny Syn, był Synem odwiecznego Ojca. W sensie pozytywnym ten rzeczownik harpagmos może oznaczać coś takiego jak wielka korzyść albo szczęśliwy los. Nie wiem, czy oglądaliście migawki z wydarzeń w Londynie. Tam był jubileusz panowania królowej Elżbiety II i na balkonie stali wszyscy ci, którzy urodzili się pod szczęśliwą gwiazdą. Żaden z nich nie musi się niczego uczyć jak rządzenia. Nic innego ich nie interesuje. I to od tych najmniejszych mikrusów aż po tych najstarszych. Szczęśliwy los, na przykład chwałę, honor, władzę i tytuł, które książę posiada dzięki temu, że jest synem króla. To jest ten harpagmos. W przypadku stwierdzenia, że Chrystus nie uważał równości z Bogiem za harpagmos, oznaczało, że chociaż do Niego należała cała chwała, moc i bóstwo, przecież był odwiecznym Synem, to jednak nie przyjął On postawy rozpieszczonego synalka, który pławi się we własnej chwale. Zrezygnował z tego. A wiesz dla kogo? Dla mnie i dla ciebie. Wyobrażasz to sobie? Bezinteresowna pokora. Biblia Warszawska ładnie oddaje intencję tego trudnego do przetłumaczenia zdania. Nie upierał się zachłannie przy tym. Chociaż mógł trzymać się niebiańskiej chwały, która mu się słusznie należała, która jest istotą, źródłem, którą od zawsze miał u Ojca. Jeszcze zanim powstał czas i przestrzeń, już był w chwale Ojca. Miał pełne prawo do tego, jednak zrezygnował z tego dla mnie i dla ciebie. Jezus dobrowolnie opuścił swoje królestwo chwały dla dobra każdego z nas. Chociaż otaczały go anielskie chóry nieustannej chwały, to jednak bezinteresownie zamieszkał wśród tych, którzy go przeklinali i znieważali. Bóg Syn był spowity blaskiem swojej boskiej chwały, jednak okrył się zasłoną ciała, a dokonał tego dla wyrachowanego, podstępnego, ciemnego świata, który tylko czyhał, żeby go zabić. Cóż za niepojęty, niezgłębiony przykład bezinteresownej pokory. Ale jest drugi sposób okazania tego, mówi Paweł. Syn Boży okazał bezinteresowną pokorę na ziemi. Druga część hymnu Pawła w Chrystusie ukazuje niebiańskiego suwerena jako cierpiącego człowieka. W swoim dobrowolnym zejściu z niebiańskiej chwały do ziemskiej agonii pokora Chrystusa nie zatrzymuje się nawet w obliczu najstraszniejszych tortur, w obliczu najgorszej z wszystkich śmierci, jaką człowiek mógł zadać drugiemu, śmierci krzyżowej. Rozważmy kroki, które Pan podjął, aby dzielić z nami człowieczeństwo i umrzeć za mój i Twój grzech, zgodnie z planem Ojca i z Jego dobrowolną pokorą, bezinteresowną pokorą. Po pierwsze, ogołocił sam siebie, pisze Paweł. Ciałem zasłonił swoją chwalebną boską moc. Pamiętacie jego cudowne przemienienie na górze? Na chwilę odsłonił to ciało i zabłysnęło wszystko jak słońce. Po drugie, przyjął postać niewolnika sługi, stając się w pełni człowiekiem. Po trzecie, uniżył się w posłuszeństwie aż do śmierci, bo był poddany Bożemu planowi. Chciał zrealizować ten Boży plan. I po czwarte, przyjął najbardziej upokarzającą śmierć, ukrzyżowanie, które jest zadośćuczynieniem, zapłatą za mój i za Twój grzech. Wielu uczonych tę poetycką część listu do Filipian nazywa hymnem o kenozie, ze względu na zasługujące na uwagę użycie czasownika keno. Wyakcentowanie tego ważnego tematu w formie hymnu miało wierzącym nam też pomóc w przypominaniu sobie albo przy powtarzaniu tego hymnu, albo wyśpiewywaniu tego hymnu o najistotniejszej sprawie: wyzbył się, ogołocił się, keno. Czasownik właśnie keno wskazuje również na to, że Chrystus, mając prawo, zrezygnował, całkowicie wyzbywając się tego prawa. Nie oznacza to oczywiście, że pozbył się boskości albo atrybutów boskości. Był w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem i te dwie natury nie były przemieszane ze sobą. Paweł stawia Jezusa jako przykład bezinteresownej pokory. Po trzecie, Syn Boży w chwale po opuszczeniu ziemi, mówi Paweł w swoim hymnie. Boży plan i cel nakazywały, aby Syn Boży ogołocił samego siebie dobrowolnie, bezinteresownie i pokornie przysłonił swoją wrodzoną chwałę i moc, przyjmując człowieczeństwo. Bóg wskrzesił jednak swojego Syna, który zdecydował się na śmierć i to aż na śmierć na krzyżu. Nie tylko go wskrzesił, ale go przyjął z powrotem w chwale niebieskiej i teraz siedzi po prawicy Ojca, wywyższając Jezusa. Bóg nie tylko wywyższył Jezusa do pozycji władzy absolutnej, ale także obdarzył Boga człowieka szczególnym imieniem, jak Paweł pisze, imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne imiona. Wszyscy oddadzą mu chwałę, mówi Paweł. My jeszcze tego nie widzimy. Ale wszyscy, którzy są w niebie, aniołowie i święci umarli, oddają mu chwałę teraz. Pokłonią się także ci, którzy są tutaj na ziemi. Od najbardziej zgorzkniałego cynika do najbardziej oddanego ucznia Jezusa. Wszyscy oddadzą mu chwałę. Ale także Paweł pisze, że oddadzą mu chwałę wszyscy ci pod ziemią, niezbawieni, demony i sam szatan, uznając absolutną władzę Chrystusa w całym wszechświecie. I Paweł mówi, ku chwale Boga Ojca. Jeśli sam Chrystus, który miał pełne prawo zasiadać na tronie na wysokości, bezinteresownie uniżył się dla innych, to dlaczego ktokolwiek z nas, kto nie ma prawa wywyższać się ponad drugą osobą, miałby myśleć, że może postąpić inaczej? To jest to jeśli i skutek. Tak jak Paweł pisał do Filipian, tak samo mówi do każdego z nas. 5. werset. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Drodzy, co z tego wynika? Jaki jest praktyczny wymiar tej bardzo skomplikowanej, złożonej, wielowarstwowej prawdy teologicznej? Argument Pawła z listu do Filipian jest prosty. Właśnie wypowiedziałem go. Jeśli Bóg człowiek, którego prawem było wieczne przebywanie w chwale, dobrowolnie i radykalnie zrzekł się tego prawa dla nas, to jak my, nędzni grzesznicy, możemy wierzyć i zachowywać się tak, jakby bezinteresowna pokora wobec innych była czymś poniżej mojej i twojej godności? Chciałbym, abyśmy zastosowali tę zasadę, o której mówi apostoł Paweł tutaj w tym urywku Słowa Bożego. Zasadę skoncentrowaną na Chrystusie i odnieśli do bardzo głębokiego, osobistego doświadczenia. Jeżeli mamy przed oczyma wersety 5-8 o bezinteresownej pokorze Chrystusa, to chciałbym przeczytać tekst zobowiązania, i tam będą dwa puste miejsca w tym tekście zobowiązania. A ty, zapraszam, wstaw w myślach imię osoby. Pomyśl o kimś, kto cię drażni, irytuje, kogo omijasz szerokim łukiem albo manifestacyjnie okazujesz mu swoją wyższość. Może to być członek zboru, może to być współmałżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, krewny, przyjaciel, może to być szef w pracy albo to może być współpracownik. Masz już taką osobę? Ktoś, na widok kogo cię scyzoryk w kieszeni otwiera. A teraz brzmienie tego zobowiązania. Oto pokora w praktyce. Za przykładem Chrystusa i dzięki pomocy Ducha Świętego odrzucę szukanie własnej chwały i próżną dumę oraz będę starał się pokornie uważać, i tu jest miejsce na tę osobę. Wstawiłeś tam to imię? Za ważniejszego od siebie. Zamiast nieustannie troszczyć się o własny interes, będę troszczył się także o interesy i wstaw tutaj tę osobę. Teraz, gdy już ustaliłeś co i kto, zastanówmy się, jak to zrobić. W jaki sposób będziesz realizował to zobowiązanie w praktyce? Wtedy, zwłaszcza kiedy Duch Święty zachęci cię do okazywania pokory wobec tej osoby. Skąd będziesz wiedział, że twoja postawa i działanie wobec tej osoby rzeczywiście się zmieniły? Moja pokorna rada, nie czekaj na okazję, ale sam stwórz tę okazję jak najszybciej, aby z radością okazywać Chrystusową bezinteresowną pokorę. I skutek będzie nawet, nie zdajesz sobie z tego sprawy, nie do przewidzenia. W 2 rozdziale listu do Filipian Paweł uczy, że prawdziwej radości nie osiągniesz dogadzając sobie, koncentrując się na sobie. Tak, świat nas tego uczy. I my niestety daliśmy się wielokrotnie nabrać na to kłamstwo. Prawdziwa radość rodzi się przez zawierzenie Chrystusowi, oddanie Mu chwały, która wyraża się w służeniu innym. Najpierw Jezus, inni na drugim miejscu, a Ty na trzecim. To najskuteczniejsza recepta na prawdziwą, trwałą i dogłębną radość. Spróbuj, a nie pożałujesz.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.